Atomowe rozmowy.
Witam bardzo serdecznie, Sandra Soluk w programie Atomowe rozmowy. Dzisiaj o wrogu największym, chyba można by powiedzieć, ekologii i czystego powietrza, czyli dwutlenku węgla, którego zamiast coraz mniej jest znowu niestety coraz więcej w atmosferze. Moim gościem jest redaktor portalu naukaoklimacie.pl Jakub Jędrak. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
W tym roku globalna emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych ustanowi nowy rekord. 37,5 miliarda ton, wzrost o 1% w porównaniu z rokiem 2021. Zgodnie z danymi Global Carbon Budget 2022, pan o tym napisał bardzo obszerny materiał i jeśli dobrze to rozumiem, to jest liczba łączna, tak? To, co cały świat zdołał w tym roku wyprodukować.
Tak, jeśli popatrzymy na spalanie paliw kopalnych, czyli węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i produkcję cementu, oczywiście ja mówię ropa naftowa, ale to chodzi o paliwa produkowane z ropy naftowej. To jest łączna emisja na całym świecie.
Dlaczego ten cement się pojawia w zestawieniu? Aż tak jest dużym faktorem, czynnikiem?
No on jest znacząco mniejszy niż te pozostałe trzy paliwa kopalne, natomiast jego się zwykle uwzględnia, no bo też produkcja cementu globalnie jest duża, jest energochłonna i wiąże się z emisjami dwutlenku węgla i oczywiście to też, ile produkujemy tego cementu, zależy od koniunktury gospodarczej.
No dobrze, czyli abstrahując od tej liczby 37,5 miliarda, którą w końcu i tak zapomnimy, musimy natomiast zapamiętać, że wyprodukowaliśmy dużo dwutlenku węgla, ale jak to się w ogóle liczy?
Do tych szczegółów pewnie najlepiej byłoby odesłać do Global Carbon Project, czyli do strony naukowców, którzy się tym zajmują, ale przede wszystkim wiemy, ile spalamy poszczególnych paliw kopalnych. No i teraz to jest dosyć prosta chemia, czy może taka inżynierska chemia, żeby policzyć, ile w takim razie powstaje dwutlenku węgla. Więc jeśli chodzi o paliwa kopalne i cement, to akurat jest dosyć proste i tą liczbę znamy z dosyć dużą dokładnością. Mamy też inne emisje, dużo mniejsze, one się wiążą z czymś, co się nazywa zmiana użytkowania terenu. To jest wycinka lasów, zamienianie torfowisk na pola uprawne i te emisje znamy dużo słabiej. Ale akurat wracając do pani pytania, do paliw kopalnych, te możemy policzyć całkiem dobrze.
Znamy słabiej te dotyczące wylesiania, ale również pojawiają się szacunki w tym temacie. Zgodnie z tym projektem, o którym i pan i ja wspominamy, na którym bazujemy naszą wiedzę, prawie 4 miliardy ton, 3,9 miliarda ton w tym roku to jest emisja CO2 związana właśnie ze zmianą użytkowania gruntów, jak to się ładnie nazywa. Kilka krajów przoduje w tym temacie. To są te, w których mamy duży procent lasów tropikalnych. Indonezja, Brazylia, Demokratyczna Republika Konga. Czy tak samo jest w Polsce, czy też tak chętnie wycinamy swoje lasy?
Nie no, Polska jest w innej sytuacji. Akurat w Polsce te emisje są ujemne, to znaczy u nas ta zmiana użytkowania terenu wiąże się z związywaniem dwutlenku węgla z powietrza w inne postacie chemiczne, pierwiastka węgla właśnie w biomasie drzewnej. Natomiast kraje tropikalne, no przez to, że wylesiają dość intensywnie, wycinają swoje lasy tropikalne, przyczyniają się do dużych emisji dwutlenku węgla.
A co w dłuższej perspektywie jest gorsza dla środowiska? To, że my produkujemy dwutlenek węgla sztucznie, czy to, że nie będzie tych lasów, które są w stanie go pochłaniać?
No, obie rzeczy są katastrofalne, ale proszę spojrzeć, że nasza produkcja póki co, to znaczy spalanie właśnie paliw kopalnych, czyli tak naprawdę w dużej mierze lasów czy szczątków organizmów żywych, zwierzęcych i roślinnych sprzed milionów lat. Zwracamy ten węgiel do atmosfery, zwracamy go w dużo szybszym tempie niż póki co emitują go te ekosystemy przekształcane z lasu do na przykład jakichś pastwisk. Więc na razie to głównie jest kwestia naszego przemysłu, naszej energetyki, naszego transportu.
A da się w ogóle rozwijać gospodarczo bez emisji dwutlenku węgla?
No na razie takich państw w zasadzie nie ma. Są państwa, których energetyka, czyli produkcja energii elektrycznej nie wytwarza gazów cieplarnianych prawie wcale. To są kraje, które mają dużo hydroelektrowni i elektrowni atomowych. Natomiast nasz transport ciągle zależy od paliw kopalnych i nawet jeśli, o czym tam wspominałem w tym artykule, jest kilkadziesiąt, 24 kraje, w których wzrost gospodarczy następował, a emisja dwutlenku węgla spadała, to jednak te państwa także ciągle są mocno zależne od paliw kopalnych.
W takim razie przypuszczam, że nie przyjmuje pan zbyt ciepło decyzji niemieckiej o wyłączeniu ostatecznie pozostałych trzech elektrowni jądrowych od kwietnia
Zdecydowanie nie przyjmuję. Tutaj środowisko ludzi zajmujących się klimatem i przyrodą jest podzielone na zwolenników i przeciwników elektrowni atomowych, energii jądrowej. Ja zdecydowanie należę do zwolenników w takim sensie, że no, zdaję sobie sprawę, że energetyka jądrowa praktycznie nie emituje gazów cieplarnianych, a już jak te elektrownie zostały dawno temu zbudowane i stały, to wyłączanie ich jest, no, ludzie różnie to oceniają, ale używają takich mocnych słów jak zbrodnia przeciwko klimatowi, idiotyzm. No i niestety tego się inaczej nie da nazwać. To jest zupełnie niezrozumiała decyzja. Racjonalnie nie ma to żadnych podstaw.
A czy coś się zmieniło w kwestii tego, kto przoduje, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla? Chiny, Stany Zjednoczone, Indie to są te państwa, które przychodzą na myśl raczej, kiedy mówi się właśnie o tym zanieczyszczeniu powietrza.
Tak, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, to od jakichś 20 lat głównym emitentem są Chiny. One się bardzo rozwinęły, jak wiemy, gospodarczo. Są też czymś w rodzaju fabryki świata. No i też mają ogromne pokłady węgla, z którego korzystają. Niestety dla planety, niestety dla ich rozwoju. Stany też jako duży kraj o dużej emisji na głowę, a Indie z kolei jako kraj ludny, szybko się rozwijający, to rzeczywiście to jest trójka czołowych emitentów, natomiast Unia Europejska jako całość to jest około, no niecałe 10% emisji światowych, ale też wiele emisji, które terytorialnie następują na obszarze innych państw, w innych częściach świata, wiąże się z tym, co jest produkowane dla Europy. No to na przykład może być wylesianie Amazonii po to, żeby tam hodować soję albo hodować bydło i żeby bądź ta pasza ze śruty sojowej, bądź to mięso trafiało do Europy. Więc my jesteśmy współodpowiedzialni za emisję Brazylii, no krajów właśnie. Afrykańskich, Chin.
No właśnie, bo to tak naprawdę zapisuje się na ich konto, chociażby ten, nie wiem, sprzęt AGD albo telefony komórkowe, które są produkowane w Chinach, ale później przecież korzystamy z nich w Polsce, Francji czy właśnie w Stanach Zjednoczonych. Czyli na konto tych, do których trafiają produkty, nie idzie ten dwutlenek węgla?
To zależy, czy patrzy się na tak zwane emisje terytorialne, czy emisje związane z konsumpcją, ale zwykle patrzy się na terytorialne i wtedy rzeczywiście dobrze wypadają takie państwa, które no, kupują produkty wytworzone za granicą i te produkty są obarczone tak zwanym dużym śladem węglowym. To znaczy wyprodukowanie ich wiąże się z dużą emisją dwutlenku węgla. No już taką zupełnie kuriozalną sytuacją jest przypadek Norwegii. Norwegia jest ważnym eksporterem ropy i gazu i oni i tak mają całkiem spore emisje jak na kraj, który ma bardzo, bardzo czystą energetykę wodną. Ale gdyby Norwegom doliczyć jeszcze tą emisję z tej ropy i gazu, które oni sprzedają do wielu krajów, to ich emisje byłyby absolutnie gigantyczne. A Norwegia uchodzi za kraj, który bardzo dba o środowisko, klimat, ekologię. No to jest taki ponury paradoks.
W takim razie co dalej? Czy działania w skali mikro, moje własne, pańskie, mogą zmienić cokolwiek? A może zostały nam już tylko odgórne regulacje?
Jedno drugiego nie wyklucza. Po pierwsze, następują zmiany technologiczne. Rozwijają się odnawialne źródła energii. Energetyka wiatrowa, słoneczna, w sensie fotowoltaika, która w ostatnich latach w Polsce na przykład przeżywała boom ze względu na pewne zachęty finansowe i celowe działania rządu, akurat tutaj zaczął minister Emilewicz. Więc jak najbardziej mamy środki techniczne, no ale środki techniczne są dostępne dla właśnie albo dla rządu, albo dla jakichś dużych grup ludzi, a też możemy mówić o działaniach indywidualnych. To, jak się poruszamy, jak podróżujemy, czy korzystamy często z samolotu, czy nie, czy korzystamy z samochodu, jaka jest nasza dieta, to wszystko bardzo wpływa na wielkość emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. W szczególności należałoby unikać lotów, zwłaszcza długodystansowych, należałoby też jak najmniej podróżować autem i starać się ograniczać konsumpcję mięsa, zwłaszcza wołowiny.
Chyba jeśli chodzi o prawo, to też jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii regulacji, przynajmniej energetyki odnawialnej, no bo fotowoltaika w porządku, ale moglibyśmy mieć też na przykład więcej wiatraków, a znowu nie jest to takie w Polsce proste.
Tak, niestety z przyczyn politycznych został zablokowany rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Jest po prostu grupa polityków, którzy się sprzeciwiają rozwojowi farm wiatrowych. Na lądzie jeszcze raz, bo morskie jak najbardziej akceptują. No a to jest jednak w naszej sytuacji geograficznej, to jest bardzo istotny element energetyki. To znaczy my powinniśmy jak najbardziej inwestować w energetykę wiatrową, tym bardziej w sytuacji kryzysu energetycznego, wysokich cen energii elektrycznej. No to jest absolutnie kluczowa rzecz, więc ja mam nadzieję, że jak najszybciej te rozwiązania zostaną wdrożone, czyli zostanie zniesiona ustawa odległościowa i rozwój energetyki wiatrowej na lądzie znowu będzie odblokowany.
Da się przyspieszyć proces transformacji, no bo oczywiście najpierw musi paść jakaś deklaracja prawna, jak już wspomnieliśmy, no ale wizja tego, że elektrownia jądrowa będzie w Polsce za 10 lat funkcjonowała, to może być za późno.
Niestety. Myśmy powinni tę elektrownię budować dawno temu. Powinniśmy nigdy tak naprawdę nie rezygnować z budowy Żarnowca. Coś takiego zrobili Słowacy, którzy pod tym względem są znacznie bardziej rozsądni niż my. Ale no i dobrze, że budujemy. To nawet obawiam się będzie więcej niż dekada i my potrzebujemy tej elektrowni jądrowej. Ale potrzebujemy też elektrowni wiatrowych, potrzebujemy produkcji biometanu, potrzebujemy elektrowni słonecznych, potrzebujemy przede wszystkim efektywności energetycznej. Bardzo dużo energii cieplnej czy elektrycznej się po prostu w Polsce marnuje. I szczególnie ważnym przykładem są polskie nieocieplone domy. Gdybyśmy ocieplili nasze budynki i jedno i wielorodzinne, to zużywalibyśmy mniej węgla, gazu czy energii elektrycznej do ich ogrzania. Co też by się przekładało na po pierwsze mniejsze emisje dwutlenku węgla, a po drugie mniejszy smog, czyli emisje pyłu i innych substancji, które szkodzą naszemu zdrowiu.
W tym roku za ten wzrost emisji dwutlenku węgla na pewno odpowiada bardzo wojna na Ukrainie i ten cały magiel, który nastąpił na rynku energetyki w Europie i na świecie w związku z tym. Czy sądzi pan, że za rok może to się nieco ustabilizuje, a może będziemy mieli do czynienia z kolejnym rekordem?
Niezależnie od tego, że rzeczywiście my trochę więcej spalamy węgla, mniej gazu i emisje dwutlenku węgla skoczyły jako konsekwencja wojny na Ukrainie, to miejmy nadzieję, że długofalowe skutki tej wojny dla europejskiej energetyki będą dobre w sensie, że my się uniezależnimy od Rosji. Rosja jednak Rosja zarabiała na tym, co od niej kupowaliśmy, nie tylko na gazie i ropie, ale także na węglu i za te pieniądze finansowała swoje kolejne zbrodnicze wojny. Więc bardzo dobrze się dzieje, że Europa się odcina od rosyjskich surowców energetycznych. Być może też nastąpi zwrot w stronę jeszcze szybszy, jeszcze gwałtowniejszy zwrot w stronę energetyki odnawialnej, bo jak wszyscy wiemy, wiatr, który wieje nad krajami europejskimi, czy słońce, które tutaj świeci, czy energetyka jądrowa, one nie wymagają węglowodorów z Rosji. I oby tak było, i oby ta brutalna lekcja kryzysu energetycznego, który już się zaczął przed wojną, szła nam na dobre. To tak trochę jak po kryzysie paliwowym z 1973 roku, kiedy zaczęto naprawdę na poważnie myśleć o efektywności energetycznej, przestano produkować aż tak dużo paliwa spalające samochody na przykład, prawda? Więc ten wstrząs, ten kryzys może być dla nas też pewną szansą. Czy jest dla nas pewną szansą? Pytanie, czy ją wykorzystamy.
Czymś nam niezbędnym i też niezależnym od rosyjskiej polityki jest roślinność, jest gleba i są oceany, które mają zdolność pochłaniania dwutlenku węgla. Czy ona też się jakoś zmienia w związku z ociepleniem klimatu?
Tak, a także z ilością dwutlenku węgla w atmosferze, bo jest ciekawa rzecz, to znaczy ten dwutlenek węgla, który my emitujemy do atmosfery, on około połowa z tej ilości trafia do ekosystemów lądowych, w sensie jest magazynowana przez gleby, przez roślinność, a także rozpuszcza się w wodzie, stopniowo zakwaszając oceany. I ten proces zakwaszania oceanów jest bardzo niedobry. To powoduje na przykład rozpuszczanie pancerzyków różnych istot, które żyją w morzu i jest destrukcyjne dla życia w morzu. Po prostu woda morska staje się troszkę taką wodą sodową, bardzo upraszczając. Więc co więcej, tak jak pani powiedziała, im jest cieplej, im więcej dwutlenku węgla, tym te możliwości pochłaniania czy przez oceany, czy przez lądy dwutlenku węgla, który my emitujemy, one maleją, więc nasze emisje będą coraz silniej zwiększały stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Przy czym proszę zobaczyć, że wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale ten wyemitowany dwutlenek węgla, on zostaje tam w atmosferze z naszej perspektywy na wieczność. To znaczy to są tak długie okresy czasu z punktu widzenia ludzkiego życia, że w zasadzie możemy powiedzieć, że on jest trwały i wieczny i dopiero bardzo długie, długoskalowe procesy geologiczne go usuwają. To jest inaczej niż kiedy mamy dym z komina i ten dym się rozwieje, te cząstki pyłu, które wchodzą w skład dymu, one gdzieś tam sobie osiądą czy zostaną wymyte przez deszcz. To jest zupełnie inna sytuacja, więc niestety dwutlenek węgla raz wyemitowany właściwie będzie ocieplał planetę bardzo, bardzo długo. I to jest tym bardziej niepokojące, bo my powinniśmy jak najszybciej zmniejszać te emisje, a wręcz wyciągać aktywnie za pomocą różnych procesów chemicznych czy zaawansowanych technologii, wyciągać ten dwutlenek węgla z powietrza. Tego się obecnie prawie nie robi. My emitujemy bardzo dużo zamiast usuwać.
Te technologie są póki co dość skomplikowane i tak, kosztochłonne.
I energochłonne. My nie mamy energii, czystej energii, żeby te procesy być w stanie zasilać. My produkujemy energię spalając paliwa kopalne i emitując dwutlenek węgla, niestety.
Panie Jakubie, argument ekologiczny, jeśli chodzi o potrzebę, konieczność zmniejszania emisji dwutlenku węgla, jest podnoszony od kilkudziesięciu lat. Trafił do tych, do których miał trafić, do wielu też nie. Teraz pojawił się właśnie w związku z tą wojną na Ukrainie argument bezpieczeństwa energetycznego, który przekonał, zdaje się, kolejną rzeszę ludzi do tego, że transformacja jest jednak potrzebna. Zgadza się pan ze mną, a może jest jeszcze jakiś argument, którym można by przekonać tych, którzy są oporni wobec zmian?
Tak, zgadzam się z panią i mam nadzieję, że to dokładnie tak jest, że szczęśliwie te argumenty bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu, one idą w parze. I też warto zwrócić uwagę, że moglibyśmy pójść na skróty i niestety wiele krajów europejskich tak robi, przynajmniej na razie. Polska, ale też Niemcy. Co mam na myśli? No Niemcy przestali kupować gaz z Rosji, czy przestaną za chwilę, no to zakontraktowali sobie dostawy skroplonego gazu z Kataru. No Katar może nie jest takim reżimem jak Rosja, ale też nie jest to państwo, które bardzo przestrzega praw człowieka, podobnie jak Arabia Saudyjska. Więc pytanie, czy my chcemy kupować ropę i gaz od dyktatur, od krajów, które łamią prawa człowieka i wspierać je, no, na przykład Arabię Saudyjską, która prowadzi wojnę w Jemenie, która traktuje Jemeńczyków mniej więcej tak jak Rosjanie Ukraińców. Więc to jest też trochę wybór moralny. Jeżeli nie chcemy, a tak się jakoś przypadkiem składa, że ropa płynie głównie z krajów, które są autorytarne, to tym bardziej powinniśmy inwestować w te technologie, które są źródła energii, które dostępne są tutaj w Europie. I też wracając do bezpieczeństwa, nie tylko argumenty moralne, ale po prostu Saudyjczycy czy Katarczycy też kiedyś mogą nam ten kurek zakręcić. Nie mamy na to żadnego wpływu.
Zdecydować o nagłym zwiększeniu cen, zmniejszeniu wydobycia.
Dokładnie. I co nieraz robili. Kraje OPEC nieraz to robiły właśnie w 1973 roku. Więc my jesteśmy troszkę szantażowani wtedy przez takie kraje. No i najlepszym sposobem, żeby nie być, jest wytwarzać energię na własnym terytorium. Z wiatru, słońca, atomu i wody, i w sensie z hydroenergetyki i jakichkolwiek jeszcze będziemy mieli dostępne czyste źródła. Więc jest to win-win, jakbym powiedział, to znaczy zarówno chronimy klimat, mamy też czystsze powietrze, to jest trzeci aspekt, czyli mamy mniej smogu, no a ten może pierwszy dla wielu osób to jest bezpieczeństwo energetyczne, które się przekłada pewnie też na bezpieczeństwo militarne.
Szanowni Państwo, gdyby Państwo chcieli się zapoznać nieco lepiej z twórczością, przemyśleniami, analizami pana Jakuba Jędraka, to zapraszam na portal naukaoklimacie.pl. Dziękuję panu bardzo serdecznie, że był pan dzisiaj z nami.
Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia.
Atomowe rozmowy.